Dzień dobry Państwu. Ja nazywam się Jacek Karaczun. Witam Państwa serdecznie w naszym nowym odcinku podcastu o klimacie. Naszą gościnią dzisiejszego odcinka będzie Urszula Stefanowicz. Urszula jest koordynatorką projektów dotyczących polityki klimatycznej, w tym ograniczania emisji CO2 i innych zanieczyszczeń powietrza z transportu oraz rozwoju aktywnej mobilności. Od 15 lat prowadzi projekty w Polskim Klubie Ekologicznym Okręgu Mazowieckim, a także działa w ramach Koalicji Klimatycznej, czyli porozumienia organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną klimatu. Dzień dobry, Urszulo.
Dzień dobry.
Transport, a w szczególności drogowy, odpowiada za dużą część emisji gazów cieplarnianych, a także emisje wielu różnych rodzajów zanieczyszczeń. Głównie to są zanieczyszczenia typu pyły zawieszone. Transport w Unii Europejskiej jest też jednym z niewielu sektorów, w którym emisje zamiast spadać rosną. Jak dużą częścią problemu są pojazdy ciężkie?
Zacznijmy od tego, żeby umiejscowić sektor transportowy wśród innych sektorów gospodarki, ponieważ zazwyczaj najbardziej przejmujemy się kwestiami energetyki. Warto wspomnieć, że sektor transportowy w ogóle odpowiada za około 57% światowego popytu na ropę. W ocenie Międzynarodowej Agencji Energetyki z 2020 roku udział tego sektora w światowej emisji gazów cieplarnianych to niemal 1/4 wszystkich emisji. W Polsce emisje z transportu w 2020 stanowiły około 20% wszystkich krajowych emisji. Podczas gdy w innych sektorach te emisje spadały, tak jak już wspomniałeś, emisje w transporcie wzrosły między 1990 a 2021 rokiem około 223%, czyli bardzo dużo. Więc w ogóle transport jest sektorem kluczowym dla ograniczania emisji gazów cieplarnianych. W tym transporcie w ogóle ponad 70% to jest transport drogowy. Natomiast pojazdy ciężarowe są obecnie odpowiedzialne za 27% emisji gazów cieplarnianych pochodzących z transportu drogowego w Europie, choć stanowią jedynie 2% pojazdów poruszających się po drogach. Są też szacunki, oceny, że udział emisji transportu ciężkiego będzie wzrastał w miarę jak będą się obniżały emisje z transportu osobowego na skutek wymiany typu napędu w samochodach osobowych, który już następuje i przyspiesza, a także miejmy nadzieję na skutek innych polityk transportowych służących przesiadaniu się z samochodu na transport publiczny, a transportu towarów potrzebujemy, no nie da się tego uniknąć. Chcemy kupować towary z różnych miejsc na świecie i oczywiście możemy to próbować ograniczać, kupując na przykład produkty bardziej lokalnie, ale rynek tak czy inaczej będzie funkcjonował i też mimo, że w pełni popieram podejście tiry na tory, czyli to, żeby część tego transportu towarów przerzucić na transport kolejowy, który jest najmniej emisyjny, to jednak ze względu choćby na samą pojemność infrastruktury nie będzie możliwe przeniesienie całego transportu drogowego towarów na koleje. Dlatego musimy zmieniać również typ napędu w transporcie drogowym, tak żeby przewożenie pojazdami ciężarowymi po drogach też było zeroemisyjne docelowo. I jeżeli chodzi o zanieczyszczenia, o których też wspomniałeś, no to oczywiście jest to też duży problem. Większość pojazdów ciężarowych w tej chwili to pojazdy diesla. One są wysokoemisyjne, jeżeli chodzi szczególnie o tlenki azotu. Tak naprawdę oczywiście możemy unikać czy ograniczać w ogóle wjeżdżanie samochodów ciężarowych do miast. Możemy przeładowywać te towary na mniejsze pojazdy przy dostawach do sklepów i tak dalej, co zmniejsza też inne uciążliwości, ale też znowu całkowicie tego nie unikniemy. I jeżeli chcemy mieć miasta z czystym powietrzem, no to będziemy musieli się zająć znowu nie tylko transportem osobowym, ale także transportem towarowym w pełni.
No właśnie, mówisz o tym, że potrzebujemy zmieniać technologię tych pojazdów ciężarowych. W takim razie powiedz, czy to właśnie jest główny powód, dlaczego pojazdy ciężarowe w tak dużym stopniu przyczyniają się do emisji gazów cieplarnianych. Mówię, że to ponad 1/4 łącznych emisji z transportu, kiedy one stanowią tylko 2% wszystkich pojazdów. Czy chodzi bardziej o ilość pokonanych kilometrów przez te pojazdy, czy właśnie o to, że to są diesle, że spalają dużo paliwa i ta technologia jest po prostu przestarzała?
Tak naprawdę podstawą tego wszystkiego jest waga. Przewożą ciężkie ładunki i same są to pojazdami ciężkimi, jak sama nazwa wskazuje. W związku z czym, żeby popchnąć do przodu w dużym uproszczeniu taką ilość towaru, potrzeba dużo więcej energii. Każdego rodzaju energii będzie potrzeba więcej. Jeden samochód ciężarowy spali tego paliwa dużo więcej niż samochód osobowy, a co za tym idzie, będzie generował dużo wyższe emisje. Nawet jeżeli liczbowo tych samochodów jest mniej na drogach, to dlatego emisyjnie wypadają gorzej.
Jaka technologia może nam zapewnić zmniejszenie udziału tych emisji i tego trendu, żeby emisje, które generuje transport drogowy, zamiast ciągle rosnąć i to w zabójczym tempie, jak wspominałaś, to zaczęły spadać po prostu z roku na rok? Co możemy zrobić? Czy mamy w ogóle dostępne takie technologie?
No generalnie w tej chwili odpowiedzią, która jest uznawana przez wszystkich, czy większość ekspertów, a także przez branżę i przez struktury unijne, to ciężarówki elektryczne, bateryjne. Oczywiście, jak pomyślimy, 10 lat temu, czy nawet 5 lat temu, wydawały się mało realnym rozwiązaniem problemu emisji związanych z transportem towarów. Większość z nas prawdopodobnie takiej ciężarówki nie widziała jeszcze na drogach. W Polsce w tej chwili może ich być, nie wiem, między kilkaset a 1000 pojazdów. Jednak są już one dostępne na rynku europejskim i na pewno w nadchodzących latach zaczną stopniowo zastępować ciężarówki silnikami wysokoprężnymi. W 2022 roku mieliśmy na rynku europejskim już 20 modeli takich ciężarówek elektrycznych, bateryjnych. W 2025 zgodnie z zapowiedziami może ich być już ponad 30 i to praktycznie od wszystkich liczących się producentów, więc ta sytuacja może się stosunkowo szybko zmieniać. Najwięksi producenci samochodów ciężarowych deklarują też zwiększanie udziału pojazdów zeroemisyjnych w ich produkcji, niektórzy nawet na poziomie powyżej 50% do 2030 roku, co nawet przekracza oczekiwania Komisji Europejskiej. Jeżeli chodzi o emisyjność ciężarówek, są dyskusje o tym, że one będą korzystać z jakiegoś prądu i ten prąd nie zawsze może być czysty, ale musimy pamiętać, że transformacje w różnych sektorach muszą postępować równolegle. To znaczy, że nie możemy czekać na transformację sektora transportowego, aż skończymy transformację energetyki, bo po prostu zabierzemy się za to za późno. No i na pewno nie uda nam się zrealizować tego celu neutralności klimatycznej przed 2050 rokiem. W miarę jak będzie przybywało nam odnawialnych źródeł energii w sektorze energetycznym, będzie też przybywało pojazdów korzystających z energii elektrycznej, a nie z paliw. No i korzyścią dodatkową będzie zmniejszanie naszej zależności od paliw kopalnych w transporcie. Jeżeli chodzi o ciężarówki elektryczne, można też mówić ewentualnie jeszcze o zeroemisyjnych wodorowych ciężarówkach, ale one będą odgrywały stosunkowo niewielką rolę na rynku, prawdopodobnie do kilku procent, tam gdzie przy najdłuższych trasach mogą się one okazać najbardziej potrzebne. Chciałabym jeszcze wyjaśnić, jeżeli chodzi o te technologie, wątpliwości, które można usłyszeć w mediach, usłyszeć od przewoźników, od biznesu, czasami od polityków, co do tego, czy elektryfikacja przewozów ciężarowych może się udać. Mowa często w tych wątpliwościach o długości tras, o pojemności baterii, o tym, że to praktycznie niemożliwe i za drogie. I może powinniśmy szukać innych rozwiązań albo czekać, aż będą mogły być wdrażane, czyli nie śpieszyć się z tą transformacją. Zazwyczaj jednak te oceny są zdecydowanie zbyt krytyczne i nie biorą pod uwagę postępu technologicznego w tej branży, a z drugiej strony złożonej, chwiejnej sytuacji na rynku paliw, a także konieczności redukcji emisji wynikającej z tego, że kryzys klimatyczny się nasila. Patrzenie tylko na business as usual za daleko nas nie prowadzi. Z drugiej strony, jak przyjrzymy się technologiom, to baterie jest duży postęp, jeżeli chodzi o ich ograniczanie masy i zwiększanie ich efektywności, więc coraz lżejsze baterie mogą dać coraz więcej energii, czy przechowywać coraz więcej energii. Baterie, które dzisiaj są dostępne, pozwalają na pokonanie nawet 800 kilometrów w ciągu jednego dnia, a w wielu przypadkach nawet nie jest to tak naprawdę potrzebne, bo badania pokazują, że średni przejeżdżany dystans dla mniejszych ciężarówek to jest około 300 kilometrów. Zdarzają się trasy do 500 albo nawet do 600, tak sporadycznie, a w przypadku dużych tirów, takich z naczepami klasycznych pojazdów, średni dystans to jest między 300 a 400 kilometrów dziennie też. Wiele z nich pokonuje 600 lub 700, ale właśnie tylko około 3% obecnie pokonuje większe dystanse niż 800 kilometrów dziennie. To jest też kwestia efektywności i bezpieczeństwa pracy kierowców. No, nie da się pewnych rzeczy z tego względu przeskoczyć. Więc można wnioskować, że 97% pojazdów będzie mogło być w przyszłości zastąpionych bateryjnymi, kiedy tylko będzie dostępna infrastruktura do ładowania, oczywiście.
Czy Komisja Europejska ma jakiś pomysł na to, jak możemy wpłynąć na firmy oferujące spedycje i usługi przewozu towarów w taki sposób, żeby one w jakiś sposób były zachęcone do korzystania z ofert właśnie ciężarówek elektrycznych czy też hybrydowych?
Wiemy, że polscy przewoźnicy mają dobrą pozycję na rynku przewozów międzynarodowych. Będą sami chcieli się dostosować do rosnących oczekiwań, także ze strony firm korzystających z ich usług, ponieważ te firmy z kolei będą rozbudowywały swoje raportowanie pozafinansowe o kwestie emisji z transportu i będą chciały zatrudniać takie firmy przewozowe, które będą im oferowały przewozy zeroemisyjne albo blisko zeroemisyjnych, że przynajmniej część floty, a później w przyszłości pewnie całość floty, jeżeli te firmy będą przyjmowały ambitne cele, będzie musiała być przestawiona. I to będzie oczekiwanie ze strony też wszystkich nas, klientów kupujących towary. Będziemy chcieli wiedzieć nie tylko, że zostały wyprodukowane przy ograniczaniu emisji, ale też, że zostały tak przewiezione. A jeżeli chodzi o unijne przepisy, no to Unia Europejska zajęła się już przepisami w zakresie infrastruktury do ładowania. Nałożyła na państwa członkowskie obowiązek do budowy tej infrastruktury w skali wystarczającej według unijnych analiz do tego, by z ładowaniem rosnącej liczby pojazdów bateryjnych nie było problemów. Dzięki przyjętej niedawno nowelizacji rozporządzenia o infrastrukturze paliw alternatywnych, państwa są zobowiązane do zbudowania sieci stacji ładowania dla ciężarówek na głównych drogach wzdłuż tak zwanej sieci bazowej TEN-T co 60 km i co 100 km wzdłuż szerszej kompleksowej sieci dróg. To mają być stacje o minimalnej mocy wyjściowej 350 kW do ładowania właśnie samochodów ciężarowych. Ten proces państwa muszą rozpocząć najpóźniej w 2025. Już muszą być jakieś pierwsze postępy, a musi się on zakończyć do 2030 roku. W tej chwili wszystkie państwa unijne już się pochylają nad tym, w jaki sposób do tej rozbudowy infrastruktury podejść, jak ona powinna być wspierana, jak powinna być i przez kogo realizowana. I Polska też się nad tym zastanawia.
Polska, jaki ma plan na to? Bo w końcu przypomnijmy, tak jak zwracałaś uwagę, no, firmy przewozowe z Polski dominują tak naprawdę na rynku europejskim. Tutaj przywołam raport Organizacji Transport i Logistyka Polska, gdzie autorzy raportu stwierdzają, że pozycja polskich firm przewozowych jest tak mocna, że bez nich nie może funkcjonować europejski system handlowy. No i żeby też nie być gołosłownym, i trochę liczb podać, to polskie firmy przewozowe no, mają w rękach około 30% europejskiego rynku transportu drogowego, na przykład między Niemcami a Wielką Brytanią, aż 40% towarów jest dostarczanych przez właśnie polskich przewoźników. A w wielu krajach no, ten udział przekracza 20%. Co w takim razie polskie firmy planują, żeby dostosować się do zmieniającej się rzeczywistości? Czy są jakieś współprace podejmowane na linii biznes-rząd, czy to dopiero jest jeszcze w powijakach?
Być może nie mam wszystkich informacji, ale powiedziałabym raczej, że to jest w powijakach, w tym sensie, że co prawda jakieś ruchy i jakieś próby oceny, przynajmniej jeżeli chodzi o tą infrastrukturę, co będzie obowiązkiem państwa, żeby ją zapewnić, więc konieczne będzie zastanowienie się, w jaki sposób ją finansować, jak ona ma być budowana, gdzie ma być budowana, bo to trzeba ocenić potrzeby też rozbudowy sieci elektroenergetycznych wzdłuż dróg właśnie na potrzeby tych stacji ładowania. One będą potrzebowały dużo energii. Na przykład na miejscach noclegowych będzie to musiało być wiele punktów ładowania, żeby wiele ciężarówek mogło jednocześnie korzystać. Nad tym rząd już ponoć zaczyna się pochylać, ale nie widać na razie, na zewnątrz przynajmniej nie były pokazywane żadne postępy czy żadne konkrety. Kluczowe jest to, żeby polski rząd nie blokował proponowanych przez Komisję Europejską regulacji, żeby był za ambitnymi rozwiązaniami w tym zakresie i skupił swoje wysiłki na zastanawianiu się, w jaki sposób wesprzeć polskich producentów i polskich przewoźników, żeby mogli się do tych przepisów dostosować i żeby jednocześnie polska branża przewozowa utrzymała swoją pozycję na rynku, swoją konkurencyjność, bo możemy szereg takich narzędzi zastosować i po prostu wystarczy pochylić się nad rozwiązaniami, a nie nad tym, żeby opóźniać postęp w przepisach unijnych. Mimo że są oceny kosztów funkcjonowania, użytkowania tych pojazdów elektrycznych, które pokazują, że już wkrótce ich użytkowanie po prostu będzie tańsze niż użytkowanie pojazdów diesla, bo energia elektryczna będzie tańsza od paliwa, a jednocześnie konstrukcja tego silnika elektrycznego opartego na baterii elektrycznej jest dużo prostsza. W związku z tym samo utrzymanie tego samochodu, jego serwis też większość badań pokazuje, że jest mniej kosztowny i to się przekłada na oszczędności, ale koszt zakupu tych pojazdów nadal jest dużo wyższy. One są na razie jeszcze nie aż tak dostępne na rynku, mimo że pojawiają się kolejne modele. To skala produkcji nie jest jeszcze tak duża, więc potrzebne są jakieś narzędzia wsparcia, na przykład do zakupu tych pojazdów, jakieś regulacje dotyczące opodatkowania, które będą temu sprzyjały, jakieś dofinansowania. Potrzebne też jest wsparcie dodatkowe logistyczne, część stacji do ładowania, z których będą przewoźnicy korzystać, nie powstanie przy drogach, nie będą to te publiczne stacje do ładowania, ale będą to stacje w centrach przeładunkowych, w bazach postojowych, w związku z czym one będą stacjami prywatnymi, ale być może wsparcie na ich rozwój też by się bardzo przydało. Można mówić o wielu narzędziach potrzebnych, o których jeszcze w polskich regulacjach w ogóle nie ma mowy, a nie ma nawet dyskusji publicznej na ten temat, bo nie jest to temat zbyt popularny czy powszechnie znany. Wróciłabym natomiast jeszcze do tych przepisów unijnych, bo te regulacje w zakresie opłat drogowych, którymi też trzeba jakoś zarządzać, powinniśmy wprowadzić też w Polsce, tak jak w wielu miejscach w Unii jest to wprowadzane, zróżnicowanie opłat drogowych w zależności od emisyjności pojazdów. Nawet czasowo opłaty dla pojazdów zeroemisyjnych mogłyby być zniesione, ale długoterminowo to prawdopodobnie nie byłoby już takie dobre rozwiązanie, bo jak więcej tych pojazdów się zmieni na bezemisyjne, a one tak czy inaczej użytkują drogi, to jakieś opłaty ponosić powinny. Ale czasowe ich zniesienie może być przydatne.
Pytanie, czy to będzie realny postulat? W końcu niedawno słyszeliśmy jedną z obietnic wyborczych partii rządzącej, która brzmi, że autostrady powinny być bezpłatne dla obywateli.
Wydaje mi się, że ta obietnica jest niejako rozdzielna od opłat dla przewozu towarowego, dlatego że ona dotyczy opłat za autostrady użytkowników samochodów osobowych. Ale tak czy inaczej jest to obietnica taka raczej populistyczna. Prawdę powiedziawszy, jeżeli chcemy w ogóle, wracając do początku naszej rozmowy, wyrównania obciążeń pomiędzy transportem kolejowym a transportem drogowym i zwiększenia udziału kolei, to musimy brać pod uwagę to, że w tej chwili regulacje w ogóle nie są sprawiedliwe. W tym sensie, że płacimy my wszyscy i każdy, kto korzysta z kolei, za użytkowanie każdego kilometra torów, to jest część każdego biletu kolejowego i część opłat ponoszonych też przy przewozie towarów. Natomiast płacimy za bardzo niewielki procent użytkowanych dróg, chociaż są one utrzymywane też wszystkie z naszych podatków. Ich utrzymanie jest dużo wyższe niż dochody z tych kilku płatnych autostrad, które mieliśmy. Więc to jest taka podstawowa nierównowaga między koleją a drogami, którą też kiedyś trzeba będzie zaadresować.
Czy możemy zatem liczyć, że już za parę lat normalnym widokiem na polskich drogach będą ciężarówki elektryczne?
No może nie za parę lat, natomiast wiele zależy od jeszcze jednej części unijnych regulacji, o których nie powiedziałam. W tej chwili Unia Europejska pracuje nad wzmocnieniem celów w zakresie redukcji emisji CO2 z nowych pojazdów ciężkich. Te cele po raz pierwszy były przyjęte w 2019 roku. Teraz ma być ich nowelizacja czy aktualizacja tych przepisów. I powinny one być przynajmniej na tyle ambitne, by nie zablokować możliwości osiągnięcia neutralności klimatycznej w obszarze transportu do 2050 roku. A ponieważ te regulacje dotyczą nowych pojazdów, tylko tych wchodzących na rynek, to musimy się liczyć z tym, że każdy z tych pojazdów będzie jeszcze kilkanaście lat jeździł. Unia Europejska w tej chwili, analogicznie do tej legislacji dotyczącej aut osobowych niedawno przyjętej, chce wprowadzić cele na rok 2030, 2035 i 2040. To jest łagodne podejście w porównaniu z tym dotyczącym samochodów osobowych, bo na 2030 Komisja Europejska zaproponowała cel 45% redukcji emisji. Na 2035 zaproponowała 65% redukcji, a na 2040 zaproponowała 90%, chociaż wiele organizacji ekspertów postulowało, że to powinno być 100%, tak jak w przypadku samochodów osobowych. Jeszcze nie wiemy, jaka będzie ostateczna wersja tej regulacji. Ona tam jest dość szczegółowa, ma zróżnicowanie w zależności od kategorii pojazdów. I na przykład dla autobusów jest już tam proponowany cel dużo bardziej ambitny. Autobusy to też pojazdy ciężkie i powinniśmy zdaniem komisji móc zrealizować cel 100% redukcji emisji do 2030 roku. A to dlatego, że rynek autobusów miejskich bardzo szybko się rozwija. Jest sporo producentów, w Polsce też je produkujemy. Dużo jest kupowanych tych autobusów elektrycznych już teraz. Około 30% nowych to są elektryki.
I myślę, że niezależnie od celów pośrednich, jaki poziom ma być redukcji emisji do 2030 czy 2035 roku, no miejmy nadzieję, że polski rząd będzie proponował instrumenty wsparcia dla polskich firm, zarówno żeby utrzymać wysoką pozycję polskich firm spedycyjnych na europejskim rynku, ale też, żeby po prostu dążyć do zeroemisyjnej Europy i też oczywiście Polski. Dziękuję bardzo, Urszulo, za rozmowę i zapraszam do odsłuchania kolejnych odcinków podcastu o klimacie.
Dziękuję.